Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Lourdes, rok 1858. W okresie objawień Matki Bożej Lourdes było dużą osadą położoną w Pirenejach u zbiegu kilku dolin. To dogodne położenie sprawiało, że co dwa tygodnie odbywały się tam okoliczne targi. Zabudowania skupione były na zboczu góry, na której szczycie wznosił się zamek, dawna forteca strzegąca miasta. W dolinie zaś płynęła wartko rzeka, rozlewająca się niekiedy na wąskie pasma przybrzeżnych łąk. Do dnia dzisiejszego zachował się na niej stary kamienny most, zbudowany przez Rzymian prawie 2000 lat temu. W tym właśnie Lourdes 7 stycznia 1844 roku przyszła na świat dziewczynka, pierworodna córka Franciszka Subiru, młynarza, i jego żony Luizy Castero. Dziecko ochrzczone zostało 3 dni po urodzeniu. Nazwano je Marią Bernardą, ale potocznie nazywano Bernardettą i pod tym właśnie imieniem znana jest dziś na całym świecie. Dziewczynka wzrastała szczęśliwie wśród swoich bliskich aż do 10 roku życia, kiedy to na jej rodzinę zaczęły spadać różne nieszczęścia, pogrążając ją w coraz większej nędzy. Ojciec zbankrutował jako młynarz. Stał się zwykłym robotnikiem najemnym, pozostającym często bez pracy. Matka zaś zatrudniała się jako sprzątaczka. Właśnie z powodu tej biedy pana Subiru niesłusznie posądzono o kradzież i aresztowano. Rodzina zaczęła się go wstydzić, a przyjaciele unikać. Po kilku przeprowadzkach rodzina zamieszkała w końcu w ponurej, wilgotnej izbie, odstąpionej im z litości przez kuzyna, którą nazywano Lochem, gdyż służyła kiedyś za więzienie. Pomimo tych nieszczęść, rodzina wraz z 4 dzieci żyła w wielkiej zgodzie i pobożności. Co wieczór klękali do wspólnej modlitwy, odmawiali różaniec. Mieszkający nieopodal sąsiedzi słyszeli odgłosy modlitwy, ale nigdy kłótni. Bernadetta była ładną dziewczynką, jednak po przebytej chorobie nie rosła. Miała tylko 140 cm wzrostu. Chorowała na astmę. Nie umiała czytać ani pisać. Mówiła tylko miejscowym dialektem. Nauka sprawiała jej trudności. W wieku 12 lat została wysłana na służbę jedynie za posiłek. Nie brakowało również złego traktowania, które znosiła bez uskarżania się. W wieku 14 lat chodziła do szkoły razem z 7-latkami, aby lepiej poznać katechizm, inaczej nie zostałaby dopuszczona do pierwszej komunii świętej.
Jeżeli święta dziewica wybrała mnie, to dlatego, że byłam najbardziej niewykształconą. Gdyby znalazła gorszą ode mnie, wybrałaby ją.
Jedenastego lutego Bernadetta z siostrą i koleżanką poszła zbierać gałęzie na opał. Przy grocie Masabielskiej zobaczyła unoszącą się nad krzakiem śliczną panią w białej sukni, która w prawej dłoni trzymała różaniec. Dziewczynka, naśladując ją, uczyniła znak krzyża i zaczęła odmawiać różaniec.
Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Biała pani włączyła się w modlitwę tylko na chwała Ojcu, kończąc każdą dziesiątkę. Potem zniknęła.
Maryja jest tak piękna, że kto ją raz ujrzy, pragnie umrzeć, by móc ją znów zobaczyć.
Objawienia, które doświadczyła dziewczynka, trwały od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku i będą one wnikliwie przedstawione w naszej następnej audycji. Osiemnaście spotkań Bernadetty z Matką Bożą całkowicie zmieniło jej życie. Lourdes zaczęło się rozwijać. Stało się największym światowym centrum pielgrzymkowym oraz miejscem cudów. Inna droga spotkała natomiast wybrankę nieba. Zanim podążymy za Bernadettą w drugą fazę jej życia, musimy powrócić do tego, co wydarzyło się podczas pierwszych objawień. Już od pierwszego przesłania Maryja powiedziała jej coś, co dotyczyło jej osobiście.
Nie przyrzekam Tobie, że będziesz szczęśliwa na tym świecie, lecz na tamtym.
Nigdy ani przez chwilę, Wizjonerka nie uważała, że zasługuje na jakieś przywileje albo zadowolenie czy względy w życiu doczesnym.
Co robi się z miotłą, gdy kończy się sprzątać? Gdzie się ją stawia? Stawia się ją w kącie, za drzwiami. A więc ja jestem potrzebna świętej dziewicy jak miotła. Gdy mnie już nie potrzebuje, stawia za drzwiami. Tam jestem i pozostanę.
Pierwszy okres po objawieniach był wypełniony chaosem. Lata młodzieńcze i pierwsze lata dorosłego życia upływały wśród pielgrzymów, turystów, księży, biskupów, dziennikarzy, fotografów, naukowców. Po tym jak objawienia zostały oficjalnie uznane przez Kościół, już w roku 1862 usiłuje się dziewczynę chronić, umieszczając przy domu sióstr w macierzystej parafii. Ucieczka od nadmiernego trzymania się na baczności, a którego stała się symbolem, była jej pierwszym obowiązkiem. Normalnym rozwiązaniem wydawał się zakon, ale nie miała ani ku temu wykształcenia, ani zdrowia, ani szczególnych zdolności. Biskupowi, który pytał ją o zamiary, pokornie odpowiadała:
nie potrafię nic robić, nie jestem w niczym dobra.
W wieku 22 lat Bernardetta wstąpiła do nowicjatu sióstr z Never. Były to siostry z tego samego zgromadzenia, które pracowały w jej parafii. W końcu łatwiej będzie ukryć się pomiędzy 44 nowicjuszkami, jak to jej obiecano. W roku 1867 Subiru składa swoje pierwsze śluby zakonne, na zakończenie których wydarza się epizod, który jest jednocześnie bolesny z powodu motywów, które do niego doprowadziły, jak i dramatyczny z powodu pewnego rodzaju nieświadomego proroctwa i osądu Bożego, jaki kładzie się na małych ludzkich sprawach. Chodziło o następującą rzecz. Po ślubach młode siostry muszą być posłuszne i zostaje im wskazany klasztor oraz obowiązek, do którego są przypisane. Żadna nie pozostaje w domu macierzystym, gdzie znajduje się także nowicjat, który jest klasztorem o największym prestiżu, a gdzie przychodzi się po latach zasług. Bernadetta musiała zostać, gdyż w przeciwnym wypadku w małych wspólnotach nie można by było skutecznie jej ochraniać. Powinna pozostać, lecz ani ona, ani inne siostry nie powinny pomyśleć, że dla niej zarezerwowano jakieś przywileje. I stało się tak, że siostry wymyśliły pewien skomplikowany scenariusz. Profeski, jedna po drugiej, podchodziły do biskupa i odbierały swój przydział. Uczyniono mistyfikację, że zapomniano o Bernardecie, a następnie w ostatniej chwili, kiedy ceremonia prawie się zakończyła, przełożona powiedziała do biskupa, że Subiru nie jest w niczym dobra i że można ją litościwie zatrzymać w domu generalnym i wykorzystać do drobnych prac w izbie chorych, bo jest prawie zawsze chora i to będzie jej obowiązkiem. I tak się stało. Życie Bernardetty rozwinęło się całkowicie w coraz głębszym doświadczeniu, cierpienia i modlitwy. Dla młodej zakonnicy objawienia stają się coraz bardziej odległe i zaciemnione. Wszystko zmierza ku rozpłynięciu się w niepamięci, a ona nic nie czyni, aby utrzymywać i kultywować pamięć obrazów i słów. Stale obsesyjnie nalegano na uściślenie dat i szczegółów. Niepokojono ją, gdyż nie była w stanie być precyzyjna. trafiła do izby chorych, leczyła ich. Z niewiarygodną łagodnością okazywała dokładność, zdolność i w końcu kulturę pielęgniarską, tym dziwniejszą, że nie miała nigdy możliwości niczego się nauczyć. Sama również znosiła coraz liczniejsze choroby. Miała pewną postać gruźlicy, która nie opuściła ją od 14 roku życia i coraz bardziej rozwijała się w ogromny guz kolana, w coraz większym stopniu utrudniający jej chodzenie. Ze współsiostrami żyła spokojnie, chociaż czasami zdarzały się okresy dramatyczne i skomplikowane, które znosić mogą jedynie ludzie wielkiego ducha, którzy całkowicie pozwolą przeniknąć się Bożą łaską. Jedna z przełożonych miała względem niej mieszane uczucia czci i niechęci. Czci, gdyż Bernardetta była dziewczyną umiłowaną przez Maryję i jej oczy widziały Madonnę. Niechęci, gdyż nie była w stanie do głębi jej uwierzyć. Inna z zakonnic, kobieta surowa, pochodząca ze szlacheckiej rodziny, bardzo skrupulatna, nie była w stanie nie zrobić przytyku, jak tak szczególna łaska widzenia Maryi mogła dosięgnąć swym przeznaczeniem jakąś biedną i nic nieznaczącą kreaturę, jaką była Bernadetta. Nie trzeba mówić, że prześladowała siostrę i jedynie względem niej stosowała regułę aż do głębi, nie darując jej niczego. Owa surowa zakonnica przeżyła Bernadetta. A kiedy mówiło się o jej możliwej kanonizacji, powiadała: poczekajcie, aż umrę. Ale kiedy także ona doczekała się śmiertelnego łoża, jej ostatnie słowa były skierowane do Matki Bożej z Lourdes. Tak oto wybranka nieba, siostra Bernadetta Subiru, nigdy nie była naprawdę kochana przez osoby, które w największym stopniu powinny względem niej reprezentować na ziemi świętą dziewicę matkę. Nawet na łożu boleści nie mogła liczyć na dobre traktowanie. Często jedyne, co jej pozostawało, to mały srebrny krzyż, który przesłał jej papież, a który stale ściskała w dłoniach. A gdy już nie była w stanie go utrzymać, prosiła, by przymocowano go do łóżka. Cierpiała również z powodu postępującej głuchoty, która izolowała ją jeszcze bardziej od otoczenia. Kwietnia 1879 roku zasnęła wiecznym snem. Odeszła ze słowami modlitwy na spotkanie z najpiękniejszą z niewiast.
Mój Boże, ja Ciebie kocham. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mnie, biedną grzesznicę.
Wiadomość o śmierci rozeszła się z zadziwiającą szybkością. Tłum zgromadził się w kaplicy, gdzie złożono jej ciało. Wszyscy chcieli ją zobaczyć, dotknąć jej ciała różnymi przedmiotami. Pochowano ją w małej kapliczce poświęconej świętemu Józefowi w odrębie domu zakonnego, a na płycie grobowej umieszczono napis: tutaj spoczywa w Panu Bernardetta Subiru, zaszczycona w Lourdes wieloma objawieniami Najświętszej Dziewicy. Imię zakonne – siostra Maria Bernarda. Zmarła w Nevers w domu macierzystym sióstr Szarytek 16 kwietnia 1879 roku, w 36 roku swego życia, w 12 roku powołania zakonnego. Tu jest miejsce mojego spoczynku. Tu będę mieszkać, bowiem go wybrałam. Kościół, uznając przez papieża Piusa XI wielkie cnoty Bernardetty, ogłosił ją świętą i kanonizował 8 grudnia 1933 roku w dniu niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Relikwie świętej Bernadetty spoczywają w brązowym relikwiarzu w kaplicy domu macierzystego sióstr Szarytek, dokąd nieustannie przybywają tłumy pielgrzymów. Po przeprowadzonych ekshumacjach doczesnych szczątków świętej Bernadetty stwierdzono, że jedynie twarz i dłonie szczerniały. Dlatego też wykonano woskowe maski na twarz i dłonie, które do dziś możemy oglądać.
Za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś, za to, że się nam nic nie udawało, za upadek młyna, za to, że musiałam pilnować dzieci, stróżować przy owocach, za ciągłe zmęczenie. Dziękuję Ci, Jezu. Za dni, w których przychodziłaś, Maryjo, i za te, w których nie przyszłaś. Nie będę Ci się umiała odwdzięczyć, jak tylko w raju, ale i za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi, za tych, co mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie posądzali o oszustwo, za tych, co mnie posądzali o robienie interesu. Dziękuję Ci, Matko, za ortografię, której nie umiałam nigdy, za to, że pamięci nigdy nie miałam, za moją ignorancję i za moją głupotę. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, ponieważ gdyby było na ziemi dziecko o większej ignorancji i większej głupocie, byłabyś je wybrała. Za to, że moja mama umarła daleko. Za ból, który odczuwałam, kiedy mój ojciec zamiast uścisnąć swoją małą Bernadetę, nazwał mnie Siostro Mario Bernardo. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci za to serce, które mi dałeś, tak delikatne i wrażliwe, a które przepełniłeś goryczą. Za to, że matka Józefa obwieściła, że się nie nadaje do niczego. Dziękuję za sarkazmy matki mistrzyni, jej głos twardy, jej niesprawiedliwości, jej ironię i za chleb upokorzenia. Dziękuję. Dziękuję za to, że byłam tą uprzywilejowaną w wytykaniu mi wad, tak, że inne siostry mówiły, jak to dobrze, że nie jestem Bernadetą. Dziękuję za to, że byłam Bernadetą, której grożono więzieniem, ponieważ widziałam Ciebie, Matko. Tą Bernadetą tak nędzną i marną, że widząc ją mówili sobie, to ta ma być Bernadeta, którą ludzie oglądali jak rzadkie zwierzę? Za to ciało, które mi dałeś, godne politowania, gnijące. Za tę chorobę, piekącą jak ogień i dym, za moje spróchniałe kości, za pocenie się i gorączkę, za te tępe, ostre bóle. Dziękuję Ci, mój Boże. I za tę duszę, którą mi dałeś, za pustynię wewnętrznej oschłości, za Twoje noce i Twoje błyskawice, za Twoje milczenie i Twe pioruny, za wszystko, za Ciebie i gdy byłeś obecny i gdy Cię brakowało. Dziękuję Ci, Jezu.
Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez aux dépourvus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. L'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue.